Człowieka idzie wciąż, dalej wciąż, dokąd, skąd, dokąd, skąd, dokąd, skąd. Jak zjawa senna życie jest człowieka, zjawia się, dotknąć chcesz, lecz ucieka, lecz ucieka, lecz ucieka. To nic, to nic, to nic, dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic, dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. Wędrówką jedną życie jest człowieka, idzie tam, idzie tu, brak mu tchu, brak mu tchu, brak mu tchu. Jak chmura zwiewna życie jest człowieka, płynie wzwyż, płynie w nicz, śmierć go czeka, śmierć go czeka, śmierć go czeka. To nic, to nic, to nic, dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic, dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. To nic, to nic, to nic, dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic, dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. Dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic, dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. To nic, to nic, to nic, dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic, dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się.
Stali słuchacze Twojego radia wiedzą, że chętnie zaglądam do dawnych czasopism, których skany coraz częściej znaleźć można w internecie i że od czasu do czasu tym, co wyczytałam, dzielę się w programie. Ostatnio trafiłam na wydawane w Opolu w dwudziestoleciu międzywojennym pismo Nowiny Codzienne. Numer 174 z 1931 roku zamieścił taką oto łamigłówkę zatytułowaną „Gentleman czy oszust?”. Przed zamknięciem banków jakiś elegancko ubrany mężczyzna wysiadł z Rolls-Royce'a przed dużym, wspaniałym sklepem jubilerskim znanej paryskolondyńskiej firmy C. Wszedł do środka sklepu i prosił o pokazanie mu pereł, które chciał zakupić. Przeglądał je, porównywał, wybierał, pytał o cenę. W końcu zdecydował się na jeden z bardzo pięknych sznurów pereł. Zapytał o cenę. 60 tysięcy marek, odpowiedział zarządca sklepu. Wykwintny pan sięgnął do kieszeni po książeczkę czekową. Wykonywał to powoli, z flegmą i równocześnie z dużą dystynkcją. Wypełnił czek. Zarządca sklepu, dostrzegłszy to, odruchowo spłoszył się wewnętrznie, gdyż przyszło mu na myśl pytanie, co zrobi z czekiem, kiedy banki już są w tej chwili prawdopodobnie zamknięte. Zrealizowanie zatem czeku odwlecze się aż do poniedziałku. Stropiony wziął podany mu czek, a odczytawszy podpis, włożył go do kasy. Następnie podał wytwornemu panu wąskie etui z perłami i w ukłonach odprowadził klienta aż do drzwi. Klient uśmiechnął się, skinął głową i wyszedłszy wsiadł do swego Rolls-Royce'a. Zarządca po odjeździe klienta raz jeszcze wyciągnął z kasy czek, bacznie go obejrzał i zobaczywszy poważne nazwisko, z ulgą schował go znowu do kasy. W jakieś 2 godziny potem rozmawiał telefonicznie z jednym swoim znajomym agentem bankowym, któremu zakomunikował, że zrobił wcale dobry interes, gdyż sprzedał perły panu X, nazwał go pełnym nazwiskiem, za cenę 60 tysięcy marek. Niestety nie otrzymał pieniędzy, tylko czek. Agent na to: jak pan mógł to zrobić? Czy ma pan pewność, że ten czek ma pokrycie? To wystarczyło zarządcy sklepu. Rzucił słuchawkę i pobiegł możliwie najszybciej do biura firmy jubilerskiej, aby zbadać, czy jego klient zostawił swój adres na czeku. Adres był. Pan X mieszkał w jednym z pensjonatów. Zarządca sklepu jubilerskiego pospieszył natychmiast pod wskazany adres i zapytał o pana X. Na to odpowiedziano mu, że przed godziną odjechał. Dokąd? Zapytywał nerwowo zarządca. Dano mu odpowiedź, że prawdopodobnie pojechał do Paryża. Ma wsiąść wieczorem w Dover na okręt. Zarządca sklepu jubilerskiego przetarł sobie nerwowo oczy i z trwogą pytał dalej, czy pan X płacił zawsze normalnie i regularnie. Na to odpowiedziano mu tylko, że rachunki były niejednokrotnie bardzo wysokie. Ostatni wynosił około 1000 marek. Wówczas zarządca, pełen lęku i strachu, że wytworny pan unieszczęśliwił go, zabrawszy sumę 60 tysięcy marek, pędem w 10 minut dobiegł do Scotland Yardu. Bez tchu zaczął opowiadać detektywom o swoim wypadku z perłami. Policja i detektywi rzucili się natychmiast do aparatów telefonicznych. Wieczorem o godzinie 9 na peronie w Dover przed odpłynięciem okrętu do Calais ukazali się dwaj dżentelmeni i podeszli do wytwornego pana, który spacerował. – Czy pan jest panem X? – odpowiedział – owszem, jestem nim. Następnie kazali panu X towarzyszyć im z powrotem do Londynu, gdzie niedzielę całą przepędził w spokojnej celi. Stanął w poniedziałek rano przed sędzią. Elegancki i jak zawsze spokojny. Pan w sobotę w południe kupił w firmie C kolię perłową? Pytał sędzia. Owszem, kupiłem, odpowiedział pan X. Zapłacił pan czekiem? Czekiem na M Bank. Pan X oglądał czek z pewnym zainteresowaniem i stwierdził, że to jest jego czek. Czy ma pan nam jeszcze coś do powiedzenia? Pan X rzucił okiem na zegar ścienny i rzekł: bank mój będzie otwarty o 10 godzinie. O której? O 10, no może trochę później. Zarządca sklepu jubilerskiego był pierwszy przy okienku kasowym banku. Zaprezentował czek. Czek został wypłacony. Zmieszany tą wypłatą pospieszył w tej chwili do sędziego i bez tchu prawie prosił pana X o przebaczenie. Sędzia uczynił to także. Pan X skinął im głową, a potem, powoli cedząc słowa, zawiadomił ich, że za chwilę wniesie umotywowaną skargę o odszkodowanie za posądzenie. Istotnie napisał ją przy nich, żądając, jednym słowem, 75 tysięcy marek od firmy C. Zarządca wielkiej firmy jubilerskiej, oszołomiony całą sprawą, wyciągnął szybko swoją książkę czekową i sumę tę wypisał na czeku, podając go zaraz panu X. Przepraszał, że coś podobnego się stało. Pan X, nie mówiąc ani słowa, skłoniwszy lekko głową na pożegnanie, wyszedł. Historia stała się sensacją dnia. Na wszystkich ustach drżało pytanie, czy pod tym dobrym i godnym szacunku nazwiskiem ukrywał się oszust, czy nie. Były możliwe tylko dwie odpowiedzi na to. Jedna, że ten dżentelmen z takim nazwiskiem był faktycznie w swym prawie domagania się zadośćuczynienia ze strony firmy jubilerskiej, która go insynuacjami swymi doprowadziła aż do Scotland Yardu. A co się tyczy wyjazdu nagłego do Paryża, czy nie da się wytłumaczyć tym, że ten człowiek mógł być wzywany w jakiejś sprawie, takiej czy owakiej? Druga natomiast, wszem wobec teoria głosi, że pan X jest oszustem pierwszej klasy, że się odpowiednio do tego przygotował i że nadał temu cechy tak poprawne, wykwintne i dżentelmeńskie, że dziś trudno mu udowodnić, iż otrzymane przezeń odszkodowanie jest niesłuszne i oszukańcze. W każdym razie pozory dżentelmena utrzymał w formie genialnej po prostu.
My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by wykazać czym dla pań i dla panów tani drań. Esta, 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 esta. Za świństewko drobne, proszę pani, pani płaci grosze.
I za świństwo większe skali, budżet paru nie nawali.
Stosujemy zniżek system za abonamencik świństew.
Kto rąk nie chce kalać, za nie pokala tanio drań.
My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by wykazać czym dla pań i dla panów tanie drań. Esta, 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 esta.
Zakopanie trupa w porcie,
zakładanie myszy w torcie,
uwiedzenie córki w koście,
uczynienie dziurki w moście,
zanurzanie wuja w stawie,
usaczanie pary w trawie,
usuwanie zbędnych pań,
oferuje tanio drań. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by wykazać czym dla pań i dla panów tanie drań. Esta, esta, esta. Dokuczanie radiem z góry,
wymuszanie przez tortury,
usypianie ekstra proszkiem,
uduszanie przez pończoszkę,
obrzydzanie cynaderką,
usuwanie śladów ścierką.
Całą listę takich dań oferuje tanio drań. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by wykazać czym dla pań i dla panów tani drań. Esta, 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 tak jest.
O innym oszustwie, co więcej uznanym przez sąd, donosił w numerze z 22 października 1926 roku ilustrowany Kurier Codzienny. Dopisek Paryż, 18 października, świadczy o tym, że sprawa była całkiem świeża. Czytamy tam. Oszust literacko-małżeński. Miał 12 narzeczonych, odczytywał ich utwory grafomańskie i pożyczał od nich pieniądze. Przed sądem w Paryżu stanął Maurycy Levet, wydawca czasopisma La Poésie, dyrektor firmy wydawniczej Przyszłość, właściciel zamku Menil, oskarżony mianowicie o to, że ani czasopismo, ani firma wydawnicza nie egzystują zupełnie, a zamek w Menil zalicza się do tak zwanych posiadłości na Księżycu. Maurycy Levet był zwykłym oszustem małżeńskim, naciągającym łatwowierne kobiety, albo raczej niezwykłym oszustem, albowiem uprawiał swój proceder przy pomocy literatury. Był on wcale niezłym psychologiem i umiał grać z jednej strony na popędzie grafomańskim niektórych ludzi, z drugiej zaś strony na pragnieniach i tęsknotach kobiet oczekujących od małżeństwa spełnienia swych tajemnych nadziei. Levet, grając na uczuciach erotyzmu i próżności, zarobił w jednym roku przeszło 100 tysięcy franków, nie licząc wystawnych obiadów i miłych rendezvous. Ten nieprzeciętny oszust rozpoczął z kapitałem zakładowym w wysokości 300 franków. Ogłosił on konkurs poetycki dla pań na wiersz do swego czasopisma. Levet nie kazał przysyłać znaczków na odpowiedź, nie żądał żadnych opłat na formalności, po prostu chodziło mu o adresy. Wreszcie wyszukał sobie 20 pań, które może nie miały zdolności poetyckich, ale za to posiadały stanowczo pieniądze. Maurycy Levet złożył wszystkim wizyty, przyrzekł, że wszystkie nadesłane wiersze i dramaty będą wydrukowane i zaręczał się. Miał on równocześnie 12 narzeczonych, przy czym od każdej zaciągnął większą pożyczkę. Pewna starsza nauczycielka z Chantilly oddała mu swoje serce i 20 tysięcy franków. Inna dama, wdowa w Lille, zaofiarowała na ołtarzu miłości i próżności papiery wartościowe na 50 tysięcy franków i kilka starych i pięknych obrazów mających zdobić salę przyjęć w zamku w Mnil. Inne panie, poza swymi manuskryptami, dawały po kilkanaście tysięcy franków. Pewna biedna stara panna oddała rzekomemu narzeczonemu wszystkie swoje oszczędności w kwocie 500 franków, dołączając do tego 3 grube zeszyty wypełnione wierszami. Ona była zresztą jedyną, której wiersz ukazał się istotnie w druku w małym prowincjonalnym piśmie, co ją widocznie tak wzruszyło, że przed sądem oświadczyła, iż nie czuje się poszkodowana, a pana Maurycego Levet stale kocha. Za to inne oszukane kobiety wykazywały silne rozgoryczenie. Na ogół odnosiło się wrażenie, że mniej im chodziło o zawiedzione nadzieje małżeńskie, a bardziej o rozczarowanie dla ich ambicji literackich. Jedna z narzeczonych Leweta, wezwana jako świadek, zaczęła odczytywać przed sądem swoje wiersze. Sędzia przerażony polecił jej zaprzestać, a Maurycy Levet, uśmiechając się, rzekł: czy nie sądzi pan, panie sędzio, że zmuszony do słuchania takich wierszy sam się już dotkliwie ukarałem? Przewodniczący widocznie nie uważał tej kary za dostateczną, bo skazał Maurycego Levet na 6 miesięcy więzienia. Czekaj na mnie, powrócę, zawołał Levet do biednej starej panny, która zeznała na jego korzyść. Będę czekała, odparła szlochając. Tu niepodpisany autor tej krótkiej relacji ze sprawy sądowej w Paryżu dodaje już od siebie. Jeżeli w kwietniu 1927 roku Maurycy Levet zgłosi się istotnie do tej biednej, prowincjonalnej poetki, to wszystkie winy jego należy mu wybaczyć. Istotnie, przetrawienie 20 tomów poezji różnych domorosłych poetek to kara, która okupić może nawet ciężkie grzechy. Jeszcze jedna ciekawostka z nowin codziennych, również z numeru 174 z 1931 roku, zatytułowana Człowiek, który zjadł własne buty. Dr James Stranger, mianowany niedawno arcybiskupem kościoła anglikańskiego w Kanadzie, jest postacią cieszącą się olbrzymią popularnością w całej Ameryce. Bardziej aniżeli jego nazwisko, znany jest jednak przydomek brzmiący biskup, który zjadł własne buty. Ów niezwykły przydomek zawdzięcza James Stranger pewnemu wydarzeniu, które miało miejsce przed 20 laty, a które było początkiem kariery dzisiejszego wysokiego dygnitarza kościelnego. Dr Stranger, młody podówczas pastor, otrzymał nominację do najbardziej na północ wysuniętych okręgów Ameryki i udał się w podróż na 2 psich zaprzęgach w towarzystwie jednego ze służących kościelnych. Po drodze burza śnieżna, jedna z tych, które szaleją w polarnych okolicach, zasypała podróżnych zmuszonych do kilkudniowego błąkania się wśród bezludnych śnieżnych pól. Obydwaj podróżni okazali niezwykłą wytrzymałość. Ze spisywanego przez młodego pastora pamiętnika świat dowiedział się o niesłychanych męczarniach, na jakie byli narażeni. Ale właśnie te notatki stały się przyczyną niezwykłego przydomku Jamesa Strangera. Oto co napisał w dniu 17 października 1909 roku. Niedziela. Zrobiliśmy 15 mil. Na wieczerze usmażyliśmy nasze buty zrobione ze skóry morskich psów. Dość smaczne. Czuję się doskonale. Poniedziałek. Burza się uspokoiła. Wieczorem znów jedliśmy buty. Podeszwy są znacznie mniej smaczne. Wystawiłem sidła na króliki. Wtorek. Sidła były puste. Na obiad i na wieczerze buty. Coraz mniej mi smakują. Środa. Zjedliśmy ostatnią parę cholewek. Znacznie gorsze, aniżeli sądziłem. Dziąsła krwawią. Mam gorączkę. Po przybyciu na miejsce okazało się, że doktor Stranger stracił około 20 kilo na wadze. Od tej chwili popularność pastora w całej Ameryce była zapewniona. Podczas wojny pastor Stranger przybył z wojskami amerykańskimi na front francuski i był tak dalece lubiany przez żołnierzy całej armii, że na mocy specjalnego rozporządzenia naczelnego dowództwa musiał co miesiąc zmieniać oddziały, gdyż o jego osobę toczyły się formalne walki pomiędzy pułkami amerykańskimi. To koniec opisu wydarzenia sprzed ponad 100 lat, znalezionego w jednym z numerów nowin codziennych, które w dwudziestoleciu międzywojennym wydawano w Opolu. Dodam, że nie zawsze udaje mi się zweryfikować fakty opisywane w dawnych publikacjach, szczególnie tych o charakterze ciekawostkowym. Jeszcze jedno. Zdigitalizowane nowiny codzienne znalazłam w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.
Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieje dając ci fałszywy klejnot dał, a ty idąc świat patrzysz w klejnot ten co dnia, chociaż rozpacz już od lat wyziera z jego dna. Co dnia na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał, dokąd iść, frasobliwą minę miał. Przystanąłeś więc z płaczem brzuch sprzymierzyć się i uronić pierwszy raz w czerwone wino łzę.
Szczęśliwej drogi już czas,
mapę życia w sercu masz. Jesteś jak młody ptak, głuchy jest nos, nadaremnie wzywasz go, bo twój głos idziesz wiecznie sam i już nic nie zmieni się poza tym, że raz jest za, raz przed tobą twój cień. Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieję dając ci fałszywy klejnot dał.
Szczęśliwej drogi już czas.
Mapę życia w sercu masz. Jesteś jak młody ptak.
Głuchy jest los.
Nadaremnie wzywasz go. Idziesz sam. Jak młody ptak.
Głuchy jest los.
Nadaremnie wzywasz go, bo twój głos.
I to już koniec kolejnego programu Twojego Radia, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Żochowscy. Nadmienię jeszcze, że za tydzień nastąpi w Polsce zmiana czasu na zimowy. Zegarki będą tam przestawiane z soboty 30 października na niedzielę 31. W Kanadzie takiego przesunięcia dokonamy tydzień później. Na zakończenie Stefanie Wójtowicz śpiewa o tym, że do lata piechotą będzie szła, a ja pięknie dziękuję Państwu za uwagę, życzę dobrego wypoczynku i zapraszam do głośników za tydzień.
Świat szlona i wiosna spóźniona i twoje słowa zimne, że nie ma drogi innej. Do lata, do lata, do lata, tak dłuży się czas.
Gdyby tylko chciał.
Zapraszamy do reklamy.